Mamy pierwszy telefon po północy, proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi żołnierz wyklęty, a to już coś mówi słuchaczom wszystkim. Przede wszystkim wychowałam się na Polesiu, gdzie biskupem naszym był ksiądz biskup Łoziński. Pamiętam jako dziewczynka, nie pamiętam ile miałam lat, był u nas w Łunicu, wyświęcał, konsekrował kościół, który budował mój ojciec, za co zresztą z księdzem naszym, księdzem Poczobut Odlanickim, zginął w czasie wojny, otrzymał przed wojną błogosławieństwo Ojca Świętego. Ja widziałam tylko wtedy księdza biskupa. Wkrótce potem zmarł, ale na pogrzebie w Pińsku byli moi rodzice. I dużo mi opowiadali, że to był człowiek święty. Przede wszystkim o operacji, która musiała być przeprowadzona, przy której lekarze się zmieniali, bo nie byli w stanie wytrzymać sami nerwowo. Operacja była na życzenie księdza biskupa, przeprowadzona bez znieczulenia. Tylko odmawiał różaniec cały czas. Następnie o zachowaniu na ulicy na przykład. Pińsk to było miasto w dużym stopniu żydowskie. Jeżeli zobaczył dziecko zabrudzone, przepraszam, z brudnym nosem, to podszedł i to dziecko wytarł. Taki był ksiądz biskup Łoziński i tak za świętego był uważany. Oczywiście widziałam, bo byłam w Pińsku wiele razy, właściwie co roku, w latach już 90. No i, ale cóż, to tylko trumnę zostawiałam kwiatki. Natomiast jako ta młodzież, o której wspomniano przed godziną, przecież byłam tą młodzieżą wychowaną przed wojną. I jak nas wychowywano? Nas nie mówiono, bądź patriotką, co to jest patriotyzm. To nie było potrzebne. Był język polski, była historia, te przedmioty współgrały ze sobą. O Piłsudskim się mówiło bardzo dużo. Ja pamiętam różne właśnie opowiadania. I teraz szkoła wychowywała nas. Przy szkole było harcerstwo. Harcerstwo, ognisko. Śpiewaliśmy piosenki. Juliusza na przykład Brauna, Płonie ognisko. I szumią gnieje. Drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje i rycerski wskrzesza czas. O rycerzach z nadkresowych granic. O obrońcach naszych polskich granic. Tak myśmy śpiewali. Teraz przy kościół, przy kościele moim nauczycielem religii był błogosławiony ksiądz Mieczysław Bohatkiewicz. Ostatnio mieszkał u nas, ale pamiętam przede wszystkim sodalicja mariańska, którą organizował wśród dziewcząt w gimnazjum i liceum, a już byłam w gimnazjum, skończyłam małą maturę do wojny. Następnie pamiętam takie słowa, słowa na jednym spotkaniu z dziewczętami, kiedy dużo nam mówił na temat tego, kim powinna być kobieta. I powiedział do nas, do dziewcząt, pamiętaj, masz być dobrą matką Polką. Więc Kościół nas wychowywał też. Teraz dom. Ojciec nas, rodzice, wozili nas po Polsce. Przede wszystkim byłam we Lwowie. Więc cóż, cmentarz Orląt. Następnie Wilno. A oczywiście panorama racławicka. Ojciec, szliśmy, ojciec nam opowiadał, co jak było. Następnie Wilno. Zjazd feowiaków. Ojciec mój był feowiakiem. Na zjeździe feowiaków, co się mówiło? No byłam jeszcze wtedy dziewczynką. Następnie Ostra Brama. Ja do dziś widzę ludzi przechodzącą po tym bruku, przechodzących na kolanach. Tam tłumaczył nam Wilno. Ja miałam studiować w Wilnie. No niestety nie wyszło. Następnie Kraków. Kraków byłam z grupą właśnie żołnierzy z I wojny światowej na kopcu Kościuszki. No oczywiście zamek i Częstochowa. Częstochowa, gdzie obraz cudowny. Następnie pokazywał nam ojciec mury. Ja do dziś widzę tę kulę wielkości średnicy około 30 centymetrów w murach klasztoru. Więc tak wychowywano młodzież. Nie trzeba było mówić bądź patriotką. I oczywiście, no wojna, tragedia. Dostajemy się na Podlasie, oczywiście już tylko matka z dziećmi. I dla mnie największym szczęściem było złożenie przysięgi jako żołnierz Armii Krajowej. I oczywiście potem działalność i żołnierz wyklęty. Większość ludzi nie wie, co znaczą słowa żołnierz wyklęty. To są ludzie, którzy w czasie wojny walczyli o Polskę i z jednym i z drugim wrogiem. I potem niestety kończyli w więzieniu. Znała wielu ludzi. Byłam członkiem Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Boże, w jakiej nędzy większość żyła. Mój dowódca 35. Pułku Piechoty po wielu latach więzienia pracował jako tragarz w INKO, organizowanym przez Piaseckiego, ale przynajmniej dał tym ludziom, którzy siedzieli wiele lat w więzieniu, nie mogli, no przepraszam, zostać kimś, człowiekiem wykształconym, ale zatrudniał ich, pracowali i jakoś żyli i przetrwali najgorszy okres, powiedzmy do roku 89. No niestety, ze smutkiem, mam już prawie 90 lat. Z rozpaczą patrzę na to, co się w tej chwili też dzieje. Oby Matka Boska nas uratowała od rzeczy najgorszych. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdeczne. To bardzo piękna relacja, bardzo piękne świadectwo. Tu odnosząc się do paru wątków, które Pani poruszyła, wspomniany był tu biskup Łoziński. Tutaj jedna z wcześniejszych radiosłuchaczek przywołała takie zdanie Józefa Piłsudskiego o tymże biskupie kresowym. Marszałek powiedział, że gdyby miał takich generałów, byłby spokojny. I faktycznie tak było. Druga Rzeczpospolita to nie tylko w wymiarze wspaniałych polityków i wojskowych, ale też wspaniałych hierarchów, wspaniałych kapłanów, którzy kształtowali te postawy patriotyczne, wychowywali pokolenie jako kościół hierarchiczny, jako jeden z tych trzech filarów, o których mówimy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. To był kardynał Kakowski, prymas August Chlond, wielu innych, arcybiskup Jałbrzykowski, arcybiskup Wileński i wielu innych, którzy wiedzieli, że spoczywa na nich także, to o czym wspominaliśmy wcześniej, ogromne poczucie misji i odpowiedzialności za naród, za młodych ludzi. I Kościół, który był elementem w okresie II Rzeczpospolitej bardzo ważnym w wychowaniu patriotycznym, ukształtował to pokolenie, które tak wspaniale, jak tutaj pani przed chwilą opowiadała, dało świadectwo przywiązania do najwyższej wartości, do wolności, niepodległości w latach II wojny światowej i w latach powojennych. Dobrze, że przywracana jest też pamięć o żołnierzach wyklętych. Szkoda, że tak późno. Ja 1 sierpnia, będąc na Powązkach, byłem świadkiem trwających tam od pewnego czasu ekshumacji tych żołnierzy wyklętych, którzy byli mordowani w więzieniu na Rakowieckiej. Być może tam są prochy generała Fildorfa, rotmistrza Pileckiego, majora Łupaszki i wielu innych. Ale refleksja smutna, dobrze, że to się dzieje, ale refleksja smutna jest taka, że mamy rok 2012 i 23 lata wolnej Polski. Porównujemy w tej audycji często II Rzeczpospolitą i Rzeczpospolitą obecną. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której w okresie międzywojennym dopiero po 20 latach rozpoczęto by prace ekshumacyjne nad, nie wiem, mogiłami poległych powstańców styczniowych. Robiono by to od razu, aby lokalizować miejsca święte, czyli miejsca pochówków tych, którzy oddali życie za ojczyznę. My jesteśmy bardzo spóźnieni i żebyśmy za to spóźnienie w przywracaniu pamięci nie zapłacili kiedyś wysokiej ceny, bo to spóźnienie skutkuje tym, że pamięć o przeszłości, o historii, o bohaterach nie jest tak żywa wśród młodego pokolenia, jak to być powinno. Oczywiście czynione są kroki ku temu, aby tę pamięć przywracać i pamięć o żołnierzach wyklętych i o żołnierzach roku 20. Ale to też taka smutna refleksja. W roku 1989 czy 90 żyło jeszcze bardzo wielu żołnierzy roku 1920. I teraz znów porównanie. W roku 1919 naczelnik Józef Piłsudski wydał rozkaz, w wyniku którego wszyscy żyjący jeszcze powstańcy styczniowi byli podniesieni do rangi oficerskiej i każdy żołnierz, nawet jeżeli był generałem, powstańcowi styczniowemu był zobowiązany oddawać pierwszy salut. Były dla nich budowane specjalne domy, jak to się teraz mówi, pogodnej starości, bo to byli zazwyczaj już samotni mężczyźni, mocno starsi, 80-90-letni, ale państwo otoczyło tych ostatnich powstańców, żyjących powstańców styczniowych, ogromną opieką. Oni nie musieli się troszczyć o to, jak wielu kombatantów obecnie, jak związać koniec z końcem i jak grosik do grosza zebrać, aby zapłacić czynsz, czy opłacić leki. W II Rzeczpospolitej było rzeczą oczywistą, że państwo troszczy się o tych, którzy dali z siebie wszystko w roku 1863. No a tu mamy sytuację taką, że do niedawna jeszcze w wyniku różnych niedopatrzeń i rewaloryzacji złotówki i zmianie denominacji w 95. stało się tak, że kawalerowie najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, czyli krzyża Virtuti Militari, orderu wojennego Virtuti Militari, jako dodatek do emerytury otrzymywali, uwaga, złoty 22 grosze. No to jest hańba, to lepiej nie dać nic. I to jest też taki smutny wyrzut sumienia, bo mówimy o tych wyrzutach sumienia Polski współczesnej i rachunek sumienia, który w porównaniu z okresem międzywojennym i rachunkiem sumienia tamtego pokolenia wypada niestety bardzo, bardzo negatywnie. Ojciec dyrektor, który był łaskaw dzwonić i mówić tutaj przed północą, powiedział, że musimy dążyć do tego, aby Polska była silna. Musimy chcieć silnej Polski. I silna Polska to także Polska, która pamięta o swoich bohaterach, pamięta o powstańcach, pamięta o żołnierzach wyklętych i pomaga im. Silna Polska to Polska, która, tak jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, Polska, która musi wierzyć w wielkość. Prymas mówił tysiąclecia, że naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, kończy się. Nie możemy być minimalistami. Musimy stawiać sobie wyzwania, tak jak stawiało to pokolenie roku 20 i okresu międzywojennego. A jesteśmy już 16 sierpnia, w związku z tym obchodzimy dziś dokładnie rocznicę tej wielkiej ofensywy znad Wieprza, kontrofensywy dowodzonej przez marszałka Piłsudskiego, która właściwie przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej i przesądziła o losach Polski i Europy. Polska i Europa zostały wtedy wybronione przed tą bolszewicką zarazą, która od wschodu szła. Mówiliśmy przed północą o tym, że Zachód nie okazał też Polakom wdzięczności, że nie zrozumiał tego, czym był rok 20. I chyba faktycznie do tej pory tego nie rozumie, że obroniona została wtedy cywilizacja ta, która leży u podstaw również współczesnej Europy. Cywilizacja łacińska, cywilizacja chrześcijańska. Gdyby nie rok 20, gdyby nie polski oręż, to prawdopodobnie komunizm sięgałby aż do Gibraltaru i ta Europa po tylu latach wyglądałaby teraz zupełnie inaczej, o ile by w ogóle jeszcze istniała.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja przepraszam, może na początek się usprawiedliwię, bo leżę w łóżku chora i mam bardzo wysoką gorączkę, więc mogę trochę nieskładnie mówić. Ale usłyszałam dwa stwierdzenia, które mnie podniosły na łóżku. Dlatego musiałam zadzwonić. Pierwsze stwierdzenie to jest naszego gościa, który stwierdził, że możemy stać się krajem, właściwie nie krajem, no krajem, w którym społeczeństwo nie istnieje, tylko mieszka w tym kraju zbiorowisko przypadkowych osób na jednym terenie. No i tak sobie pomyślałam, że my właściwie już to mamy. Że mówienie o tym jako czymś, co nas może dopiero spotkać, to jest chyba brakuje mi słów. No w każdym razie chodzi o to, że według mnie to już się może nie do końca stało, ale prawie. Drugie stwierdzenie, bo chciałam jeszcze dodać, że tak ja od dłuższego czasu obserwuję różnych ludzi. Ja już jestem w tej chwili na emeryturze, mam 64 lata i mam więcej czasu. A ponieważ jestem taki psycholog amator, to tak sobie ludzi obserwuję. I tak patrzę, rozglądam się i tak sobie myślę czasami, i to bez względu na wiek tych ludzi, że tak naprawdę to mnie z 99% tych ludzi kompletnie nic nie łączy. Kompletnie nic. Bo nie czytają, z religią bywa różnie, o historii nie wiedzą nic, do kina czasem chodzą na jakieś filmy, jak się za przeproszeniem po mordach leją, to wtedy może tak, ale już na ambitniejszy film to niekoniecznie. Do teatru też nie, bo to nudne. No i co? O czym my mówimy? Tak, wśród takich ludzi mówić o patriotyzmie to jakieś nieporozumienie. A takich mamy ludzi w Polsce niestety. I tak sobie myślę, że oczywiście wpływ na to, że takie społeczeństwo w większości jest, to wpływ miał również Katyń. Ale chyba nie do końca, bo No bo to jest po prostu dla mnie nie do zrozumienia, że po 150 latach życia Polaków w rozbiorach, gdzie zagrożenie przy okazywaniu najlżejszych oznak polskości było straszliwe i ci ludzie przetrwali, a tu nagle po jedną trzecią, tylko o dwie trzecie krótszym okresie, czyli przez 50 lat, ludzie tak zdziczeli totalnie. No to jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia. No ale nie umiem tego zrozumieć. No jestem psycholog na własny użytek, ale tego nie rozumiem. Drugie stwierdzenie, które mnie już kompletnie zmobilizowało i zdruzowało, to było stwierdzenie ojca dyrektora, rzucone tak właściwie jako lekki komentarz, ale mnie się wydaje chyba najważniejsze w tej całej dzisiejszej dyskusji. Jako jeden z wniosków oczywiście. Nie mówię o całej audycji, która notabene jest fantastyczna. Mianowicie chodzi mi o stwierdzenie krótkie. Rozdziobią nas kruki wrony. One już nas rozdziobały. Popatrzcie, panowie, przecież my już nie mamy nic polskiego. Nic. Sprzedaliśmy wszystko. Oddaliśmy za darmo, bo przecież te pieniądze, które wpłynęły za te nasze zakłady, za te nasze kopalnie, stocznie i to wszystko inne, to przecież to są grosze, które notabene zostały zmarnowane, bo żeby chociaż zostały jakoś zainwestowane sensownie. Już nie mówię o bankach, nie mówię o innych sprawach. Już nas rozdziobują, są na ostatniej prostej, już te ostatnie ziarenka zbierają. My już nie mamy żadnego argumentu ekonomicznego. Nie mamy nic, kompletnie. Pojawiły się jakieś korporacje, jakieś przedziwne firmy z Zachodu, z Ameryki, które nie wiadomo, czym się tak naprawdę zajmują. Ja kiedyś taki przeprowadziłam drobny eksperyment. Mam znajomych, którego syn pracuje w takiej amerykańskiej korporacji. Przez miesiąc próbowałam się dowiedzieć, czym się ta korporacja zajmuje. No więc początkowo mówiono mi, że jakieś tam doradztwo, to tamto, wam to jakich przycisnęłam, to się okazuje, że nawet ten chłopak, który tam pracuje, to on nie wie, czym się ta firma tak naprawdę zajmuje, bo on robi tylko jakiś jeden malutki, drobny wycineczek, a czym się cała korporacja zajmuje, nie ma bladego pojęcia. Nie wiem, czy to jest uczciwy interes, na czym to polega, ale takie firmy nas opanowują. A to, że ludzie nie mają pracy, to zgadzam się ze zdaniem, że to jest zamierzone, że najłatwiej jest rządzić krajem, którym ludzie za byle ochłap będą walczyli między sobą. Bo jak nie mają pracy, to będą walczyli, bo muszą utrzymać siebie, muszą utrzymać rodzinę i tu się nie można dziwić. Ale wtedy takim narodem jest łatwo rządzić, bo władzy na ręce nie patrzy. Nie ma czasu ani głowy. I to jest absolutna destrukcja. Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie w tej chwili, nawet dokładając sił i środków, cokolwiek zmienić. Bo przed chwilą dzwoniła pani, która cudownie opowiedziała o swoim życiu w skrócie. To było cudowne. Ja jestem nieco młodsza, więc już takich doświadczeń nie mam, ale pamiętam jeszcze, jak chodziłam do szkoły, to przez pierwsze 2-3 lata szkoły średniej było kilku nauczycieli jeszcze z okresu międzywojennego. To byli już mocno starsi ludzie, ale wtedy chyba nauczycieli jakoś brakowało w tym okresie, więc jeszcze kilka osób przez jakiś czas zatrudniano. No i to byli wspaniali ludzie, bez względu na to, czego uczyli. Fantastyczny był matematyk, jeszcze fantastyczniejszy był historyk, cudowna była polonistka i tak dalej. Ale to się potem zaczęło zmieniać, no bo ludowa ojczyzna nie lubiła, prawda, tych ludzi, więc jak tylko można było, to ich wymieniała na nowe siły. No i przyszedł pan profesor od fizyki, który mówił ręcami. Przyszła pani polonistka, która nie umiała jednego zdania po polsku sklecić i tak dalej. No więc kto ma nam tą młodzież wychować? Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również. No, smutne konstatacje, ale niestety realia faktycznie są takie. Natomiast wydaje mi się, że No, z całą pewnością nie możemy załamywać rąk, dlatego że to, że nasz naród chce się uśpić, tak jak uśpił się w XVIII wieku i nie zauważył, że w międzyczasie wzrosły potęgi dookoła nas, a byliśmy wtedy w pierwszej Rzeczpospolitej przecież jednym z najsilniejszych państw w Europie, ale uśpieni spowodowaliśmy to, że nie zauważyliśmy wzrostu potęgi Prus, Rosji, Austrii, rozebrano nas, straciliśmy suwerenność. I Polskę trzeba było obudzić i tę Polskę budzono i w powstaniach, i w roku 1914. I też nie odbywało się to tak, że wszyscy w roku 14 wiedzieli, że trzeba bić się o wolną Polskę. Przypominaliśmy tutaj pierwszą kadrową, która ruszyła 6 sierpnia z krakowskich oleandrów i liczyła raptem 144 żołnierzy, przekonanych o tym, że zwyciężą, mimo że przeciwko nim stały potężne armie rosyjskie. Ale to poczucie siły, misji i jakby sile nieprzyjaciela, przeciwstawianie siły własnego heroizmu, zakończyło się sukcesem, więc myślę, że rąk załamywać nie można. Tutaj wielokrotnie przypominaliśmy te słowa, które w Dziadach ujął Adam Mickiewicz, pisząc, że naród nasz jest jak lawa. I niech ta lawa wypłynie, przebije się przez skorupę. No trzeba tę skorupę nawiercać, gdzie się tylko da, żeby lawa miała łatwiejsze możliwości ujścia. Tak też przecież było w kolejnym polskim sierpniu. Wspominamy ten sierpień roku 14, 20, 44, ale w roku też 80. Przecież większość ludzi w latach 70. w pewnym momencie, w czasie tej gierkowskiej takiej stabilizacji i zachwytu, porównywalnego troszeczkę z dzisiejszymi czasami, z tą propagandą sukcesu, z tym malowaniem trawy na zielono, relacjami w mediach, jak jest fajnie i wesoło i kolorowo, no ta Polska jednak dzięki między innymi iskrze, jaką dał Jan Paweł II, wybuchła w sierpniu 80 roku. Przecież tego też nikt się nie spodziewał. W latach 70. ja rozmawiam z moimi starszymi kolegami, którzy działali wtedy w opozycji niepodległościowej, czy w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czy w Konfederacji Polski Niepodległej. I oni mówią, że no, nikt nie przypuszczał, bo ich też była garstka. I oni naprawdę się nie spodziewali, bo rozmawiali ze swoimi znajomymi w pracy i wszyscy mówili, a tam niepodległość, wolność. Jest dobrze, jest dobrze. No faktem jest, że w roku 80. sytuacja gospodarcza się pogorszyła i włączyła się ta odwieczna reguła pustej michy, jak to się brutalnie mówi. No tym niemniej ta lawa wypłynęła również tym nurtem niepodległościowym. Komunizm, który w Polsce po wojnie funkcjonował, zabrał Polakom duszę. No to jest komunizm jest chorobą, która właśnie duszę wysysa z narodów. I odbudowanie tej duszy, odbudowanie ducha to jest zajęcie ogromnie trudne. Odbudowanie poczucia wspólnoty, takie jak było w roku 1918 czy 20, jest ogromnie trudne, ale tu bym chciał panią pocieszyć, że no są środowiska, które rąk nie załamują i coś czynią. Wspomniałem, że parę dni temu zakończył się marszlakiem pierwszej kompanii kadrowej i to jest przedsięwzięcie, które odbywa się już po raz 32 po wojnie, w którym biorą udział ludzie młodzi, 20-letni, których nikt na ten marsz nie przymusza, aby poszli. Oni w czasie wakacji, w czasie urlopów przyjeżdżają. Chcą przez tydzień wędrówki z Krakowa do Kielc oddać hołd żołnierzom Józefa Piłsudskiego. Biorą udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, zajęciach edukacyjnych, wychowawczych. To jest prawie 500 młodych ludzi. Doliczyć do tego należy osoby, które na trasie marszu z nami się spotykają, czyli to jest kolejne kilkanaście tysięcy ludzi i ten duch tam narodu jest odbudowywany. I to nie jest jedyne oczywiście przedsięwzięcie w Polsce. Organizowane są różnego rodzaju marsze szlakiem żołnierzy wyklętych, marsze szlakiem powstańców styczniowych, różne obozy kondycyjne, działają kluby kawaleryjskie, które starają się kultywować tradycję II Rzeczpospolitej. Jest nas jeszcze za mało, ale to się powolutku budzi, naród się budzi. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak ruszyły w obronie wolności słowa, czyli też w obronie telewizji Trwam marsze w tym roku, no to gdybyśmy sobie o takiej sytuacji 2 lata temu mieli wyobrazić, to być może byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe, a tymczasem ludzie jednak chcą odbudować poczucie wspólnoty wokół pewnych wartości, w tym przypadku wokół wartości ogromnej, jaką jest wolność słowa, wolność myśli, wolność mediów katolickich. No wokół tych idei budowane jest przecież spontanicznie coś, co myślę będzie realną siłą. No i też warto pamiętać, że przy okazji każdego naszego powstania, czy każdego naszego zrywu, to nie 100% osób szło czy w powstaniu styczniowym, czy listopadowym, tylko zazwyczaj garstka. O tej garstce potem się mówi, bo ta garstka dzięki swoim czynom heroicznym przechodzi do historii, a po reszcie zostaje, jak to w pierwszej brygadzie śpiewano, potomnych wstyd. Tym niemniej zawsze była to garstka. Tylko ważne, żeby ta garstka później mogła nadawać ton większości. Żeby nie było odwrócenia, co jest marginesem, a co regułą. W II Rzeczpospolitej elity rządzące Polską dawały Polakom lekcje i pomagały im być razem, budować razem Rzeczpospolitą. I elity i politycy II Rzeczpospolitej byli najgłębiej przekonani, że dobro wspólne, państwo jest najwyższą wartością i niepodległość jest najwyższą wartością i nie ma innego interesu niż interes Polski. Teraz rządzący, tak jak już to wspominaliśmy, odwracają troszeczkę tę hierarchię i gradacja jest taka. Najpierw Europa, a później Polska. Bądźmy w Europie, do tego zachęcał też Jan Paweł II, ale dbajmy przede wszystkim o interes Rzeczpospolitej, interes własnego kraju. A zatem można by to tylko spuentować tak, porównując drugą elitę II Rzeczpospolitej i III Rzeczpospolitej, fragmentem Kwiatów Polskich Tuwima. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi.
Się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojna, ojna, brawa, kompania, kochana nieba, to jak pierwsza nie. Chociaż w butach dziury i na portach łatych, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Ojna, ojna, brawa, kompania, kochana nieba, to jak pierwsza nie. Kiedy wybijemy po drodze do skali, ładne warszawianki będziem całowali. Ojna, ojna, dobra kompania, kochana nie ma, bo jak pierwsza nie, nie, nie.
Radio Maria, proszę bardzo.
O Boże, Barbara, żoli Boża.
Witamy.
Z parafii Stanisława Kostki. Tak, od grobu księdza Popiełuszki, ale teraz jestem na Białostocyźnie, Michałowo. I tak. I od dawna bardzo mam taki dyplom mojego tatusia, który umarł, a ten dyplom był schowany, bo NKWD go poszukiwało i UB i tak dalej. I to jest taki dyplom. Ja nie wiem, co to jest. Kapituła odznaku pamiątkowego więźniów ideowych z lat 1914-1921. Walczył jako poznaniak w poznańskim 15 pułku ułanów. Rozbrajał Niemców. Jest opisany w książce Kieniewicza Kazimierz Podstawski, mój ojciec. Numer więźnia 1915 był internowany w Całkowie pod Poznaniem, tam gdzie potem, jak słyszałam, teraz podają, wymordowano bandytów bolszewickich. Oni umarli na tyfus. I teraz jest tak, dyplom. W wykonaniu postanowienia pierwszego zjazdu byłych więźniów ideowych i na podstawie uchwały kapituły nadaję, podsaskiemu Kazimierzowi internowanemu w Sałkowie. Odznakę pamiątkową więźniów ideowych Warszawa październik 1931 rok. Prezydium Sosnkowski i Józef Piłsudski. Mhm. Czy może by mi ktoś powiedział, co to jest? Bo ja mam już, bo ja przeżyłam tutaj na Białostoczyźnie wkroczenie bolszewików w 1939 roku jako dziecko. Potem rodzice mieszkali we Włocławku od 1935 roku. Przyjechali po mnie i po mojego brata, żeby uciekać do Rumunii. Niestety odcięto nam drogę w Porozowie. A ten dyplom zakopał mój dziadek pod drzewem tu w ogrodzie na Białostoczyźnie, to się miejscowość nazywa Michałowo. Dawniej to była Niezbudka, to była gmina, to była osada Włókienica. No i tatyś to kiedyś, odkopali to kiedyś, ponieważ ja byłam gaduła, byłam u sióstr Urszulanek we Włocławku, 5 lat na pensji, koło katedry, koło seminarium. I wszystko, co wiedziałam, to opowiadałam, bo byłam jestem bardzo szczera. Więc tatuś to ukrywał. I po śmierci mój brat to znalazł i też ukrywał. I ty, pan profesor, mógłby mi powiedzieć, co to znaczy, bo ja mam 80 lat, umrę i nie będę wiedziała.
Już poprosimy pana prezesa. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za to świadectwo. Szanowna pani, więc z tego, co wiem, w okresie międzywojennym, ponieważ starano się honorować też osoby, które w wyniku działalności niepodległościowej były aresztowane bądź internowane w latach I wojny światowej i aż do roku 21, za parę słów z jakichś powodów najczęściej były aresztowane, ustanowiono odznaczenie, właśnie odznakę więźniów ideowych, taka to ładna wtedy nazwa była, nie więźniów politycznych, tylko więźniów ideowych, więźniów idei, którą to odznaką kapituła, w skład której, tak jak pani wspomniała, wchodzili i Józef Piłsudski, i Kazimierz Sosnkowski, i żona marszałka Piłsudskiego, Aleksandra Piłsudska, odznaczano tych, którzy w jakikolwiek sposób byli represjonowani w tym okresie, a najczęściej dotyczyło to, no ten przypadek, o którym pani powiedziała, pewnie indywidualnie trzeba by zbadać, ale jak pamiętamy, często zdarzało się tak, że na przykład legioniści, którzy odmówili w 1917 roku przysięgi na wierność cesarzom Austrii i Węgier, wywołali tak zwany kryzys przysięgowy, byli internowani przez władze niemieckie i uwięzieni w różnych obozach internowania, między innymi w Beniaminowie, Szczypiornie, również też w innych obozach na terenie Polski. Podobny los spotykał również tych, którzy działali w tajnej, powołanej przez Józefa Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, która to Polska Organizacja Wojskowa działała nie tylko przeciwko zaborcy rosyjskiemu, ale także dość umiejętnie penetrowała sytuację w zaborze niemieckim i pruskim i austriackim. Stąd też tą odznaką odznaczano tych, którzy w jakikolwiek sposób w latach I wojny światowej, a zwłaszcza po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, byli internowani bądź aresztowani przez, tu szczególnie rzecz dotyczyła Niemców, przez niemieckie władze okupacyjne Królestwa Polskiego. To w największym skrócie tak rzecz wygląda. Warto by było tutaj sprawdzić, czy ojciec szanownej pani był na przykład żołnierzem Polskiej Organizacji Wojskowej, czy był też legionistą, bo z tego co wiem, ale być może też były inne przypadki, najczęściej właśnie żołnierze Legionów i żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej dotknięci byli po 1917 roku tymi represjami i trafiali do obozów internowania, niemieckich obozów internowania, a potem właśnie za to byli odznaczani tą odznaką. Tu pani dotknęła jeszcze jednego tematu, który warto poruszyć, mianowicie tematu jeńców bolszewickich, bo funkcjonuje od przynajmniej 20 lat, podsycana przez historiografię rosyjską, wizja, jakoby to Polacy, wziąwszy do niewoli faktycznie wiele tysięcy bolszewików, dokonali na nich w obozach internowania, w obozach jenieckich masowych mordów. I rzecz badało wielu już historyków, również tych historyków, którzy zajmują się Rosją współczesną. I co się okazuje? Otóż za czasów tego chwalonego przez wszystkich Gorbaczowa, na jego osobiste polecenie, powołano zespół historyków rosyjskich, którzy mieli spowodować, czy też znaleźć tak zwany antykatyń. To znaczy coś, co miałoby neutralizować historię o zbrodni katyńskiej, co do której w pewnym momencie Sowieci, Związek Sowiecki pod rządami Gorbaczowa nie miał wyjścia, musiał się przyznać. Ale żeby neutralizować Katyń, starano się znaleźć coś, co będzie z kolei Polaków obciążać winą za zbrodnie ludobójstwa. I znaleziono fakt, wokół którego stworzono historię, legendę, jakoby to jeńcy bolszewicy wzięci do niewoli przez Polaków byli masowo mordowani. Tymczasem, jak dowodzą wszelkie badania, i to zarówno prowadzone przez niezależnych badaczy rosyjskich, czyli tych, którzy nie są na pasku Kremla, tylko badają niezależnie, jak i przez badaczy polskich, masowe śmierci tych jeńców wynikały z wielu chorób, z tym wspomniany przez panią tyfus, który dotknął wiele obozów jenieckich, bolszewickich, i ponieważ warunki były takie, jakie były, ich było tam bardzo wielu, tyfus jest chorobą straszną, oni tam masowo umierali. Natomiast nie było ani jednego przypadku w obozach jenieckich wykonywania jakichkolwiek wyroków śmierci na jeńcach wojennych przez Polaków. Natomiast cała rzecz, to też jest pewien smaczek i obraz, jak Rosja stara się wybielać swoje dzieje, stworzenie antykatynia miało niejako odciążyć ze świadomości czy z oceny międzynarodowej odpowiedzialność Rosjan za zbrodnię katyńską, pokazać, że Polacy też nas mordowali, a Katyń był później, mordowali nas 20 lat wcześniej.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy mówi Teresa. Podziwiam wspaniałą pasję historyczną i wiedzę pana prelegenta. Chciałam tak wspomnieć szybciutko, żeby też dużo czasu nie zajmować na antenie. Chodzi o kaplicę w Castel Gandolfo, bo chciałam wyjaśnić taką sprawę, że tak jak właśnie wspomniano, że na jednej ścianie jest malarstwo Bitwa 20 roku z księdzem Popiełuszko, przepraszam, księdzem Skorupko. Na drugiej stronie przeciwległej jest ksiądz Kordecki, który niesie monstrancję Obrona Jasnej Góry. Więc tak jak wspomniano, te dwa freski zostały namalowane za czasów Piusa XI, który był nuncjuszem w Polsce, o czym też była mowa, Achilles Ratti, który bardzo umiłował Polskę i właśnie dlatego także Polskę ukochał, chciał, żeby te dwie właśnie ważne sprawy, te historyczne dla Polski, były uwiecznione w kaplicy w Castel Gandolfo. I otóż w latach 60. to była taka sprawa, że te dwa malowidła zostały przesłonięte zasłoną, ale to nie dlatego, żeby ktoś ze Stolicy Apostolskiej miał coś przeciwko tej tematyce, tylko dlatego, że za czasów papieża Pawła VI ceremoniarz papieski o nazwisku Maki, to był Włoch, bardzo dużo malowideł przesłaniał taką tkaninę, była naciągnięta tkanina na tą ścianę w kolorze jasno-szarym, jasno-szary błękit, właśnie nie błękit, przepraszam, tylko taki niebieski kolor, dlatego że uważał, że Ojciec Święty potrzebuje takiej atmosfery skupienia, modlitwy. I właśnie pod tymi zasłonami to nie tylko zostały zasłonięte te malowidła w kaplicy w Castel Gandolfo, ale także różne inne malowidła na ścianach właśnie w tym pałacu letniej rezydencji papieskiej, więc to jest taka sprawa tylko tak gwoli wyjaśnienia, że to nie było przesłonięcie akurat specjalnie ze względu na tematykę, bo przypuszczam, że nawet ten ceremoniarz papieski nawet nie wiedział, co to przedstawia, tak przypuszcza. Natomiast obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w tej kaplicy znajduje się już właśnie od czasów Piusa XI, bo został ofiarowany po prostu przez Polaków, przez Polskę temu wielkiemu papieżowi. Z wdzięczności za to, że w 20 roku nie opuścił Warszawy, tak jak właśnie wspomniał pan prelegent o tym, a w 10. rocznicę cudu nad Wisłą został wydany przez Polskę piękny medal. Z jednej strony już wtedy był profil już nie nuncjusza papieskiego, ale papieża Piusa XI, z tym, że wokół jego profilu, jego twarzy był napis na obrzeżu, że Achilles Ratti, Pius XI nie opuścił, późniejszy papież nie opuścił Polski w 20 roku, a z drugiej strony mapa Polski. Więc to był taki piękny medal wydany z wdzięczności. A chciałam powiedzieć, że Achilles Ratti dosyć szybko został wybrany papieżem po opuszczeniu Polski. Najpierw był patriarchą weneckim, a nie pamiętam w tej chwili, ale chyba w 24 roku chyba już został papieżem. No nie, trzeba to sprawdzić, bo nie jestem tego pewna. Chciałam powiedzieć, że te malowidła wykonał malarz, wybitny malarz polski o nazwisku Rosen, który pochodził z rodziny ewangelickiej, ale przeszedł później na katolicyzm. I taką też ciekawostką może jest to, że w katedrze w Waszyngtonie na sklepieniu nad prezbiterium jest olbrzymia mozaika Chrystus Pantokrator. To jest właśnie według projektu tego malarza. Tam jest zresztą w katedrze w Waszyngtonie też są kaplice różnych narodowości, między innymi też kaplica polska. W Pałacu Namiodowej za czasów kardynała Wyszyńskiego w jego właśnie prywatnych apartamentach wisiał też obraz Rosena. To był obraz na płótnie, ale nie naciągnięty na ramy, tylko takie płótno, które można było zwijać. W takiej wysokości, tak mi się wydaje, gdzieś jakieś 2,5 metra, szerokość kilka metrów. I to na złotym tle była piękna taka grafika, można powiedzieć. Właściwie to była bardziej chyba grafika taka rysunkowa, która przedstawiała różnych wybitnych Polaków i między innymi też tam był Piłsudski. Dwa albo trzy lata temu widziałam, że to zostało przeniesione do sali konferencyjnej Episkopatu Polski, która została wybudowana z boku pałacu siedziby prymasów Polski, więc myślę, że do dzisiejszego dnia można ten piękny obraz, bo jest naprawdę piękny, można podziwiać. Więc to tylko tyle. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdeczne za to wspaniałe uzupełnienie. Na szczęście za czasów już Jana Pawła II te mające papieżom poprawić nastrój modlitewny zasłony zostały zdjęte i te malowidła znów w Castel Gandolfo są widoczne. I chwała Panu Bogu, bo w tym świętym miejscu dla Kościoła katolickiego, jakim jest każda rezydencja Ojca Świętego, w tym również Castel Gandolfo, dobrze, aby ten akcent polski, ten ważny akcent polski się znajdował. Tu dodam jeszcze, jeżeli chodzi o to malowidło w rezydencji prymasów, nawet nie wiedziałem, że ono zostało przeniesione. Miałem kiedyś zaszczyt być podejmowany wraz z grupą strzelców na audiencji przez księdza prymasa Józefa Glempa i pod tym, że właśnie malowidłem rozmawialiśmy i czyniliśmy pamiątkowe fotografie. Ono przedstawia w taki właśnie sposób alegoryczny tych, którzy bronili Polski i Europy w chwilach najtrudniejszych, bo tam obok Józefa Piłsudskiego stoi wsparty o karabele Jan III Sobieski, jest też ksiądz Skorupka, jest też paru świętych, tak jak Andrzej Bobola. Piękna rzecz, jeżeli można to teraz oglądać szerzej, to gorąco zachęcam, bo to też są takie wielkie ślady i przykłady na związki państwa i kościoła, które są nierozerwalne i nie powinny być rozerwalne. Ja tu jeszcze przywołam taką takie wspomnienie nuncjusza Achillesa Rattiego, czyli Piusa XI, który, tak jak wspominaliśmy już tu wielokrotnie, Warszawy nie opuścił. Jedyny dyplomata, który w sierpniu 20 roku nie ewakuował się z Warszawy. Tu, gdzie już łuny nad Warszawą, przed Warszawą właściwie płonęły, bolszewicy byli w Radzyminie. Wówczas wszystkie poselstwa Warszawy opuściły. Wyjechały najczęściej do Poznania. Co więcej, niektóre z nich nawet sugerowały władzom polskim opuszczenie stolicy i przeniesienie stolicy Polski do stolicy Wielkopolski. Achilles Ratti pozostał, był w stałym kontakcie z marszałkiem Piłsudskim, naczelnym wodzem. I wspominał papież Pius XI, że był również raz z marszałkiem Piłsudskim w Wilnie. I tu cytuję: byłem świadkiem, jak gorąco modlił się marszałek w Ostrej Bramie przed obrazem Matki Boskiej. Dał mi do poświęcenia dwa obrazy Matki Boskiej Ostrobramskiej, ażeby później powiesić je nad łóżkami najdroższych istot swoich córeczek. To też taki przyczynek do historii i biografii Józefa Piłsudskiego, która najpierw przez komunistów była wypaczana bardzo, a i współcześnie jest bardzo wypaczana przez wielu niechętnych marszałkowi, którzy chcą z niego zrobić demona i jednego z największych wrogów Kościoła. Wspomniany tu już parokrotnie świętej pamięci Janusz Zakrzeński przypominał taką historię, jaka miała miejsce w Wilnie w czasie koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w 1927 roku. Ta koronacja odbywała się między innymi z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, który obraz ten darzył, jak tutaj przywołaliśmy wspomnienia Piusa XI, ogromnym kultem. I podczas tej koronacji, jak wspominał Janusz Zakrzeński, lał ulewny deszcz. W związku z tym chciano całą ceremonię przenieść spod kościoła świętej Teresy, czyli spod Ostrej Bramy, do katedry świętego Stanisława. Piłsudski się na to nie zgodził. Powiedział, że tu stoimy w miejscu, a deszcz leje. Jeden z księży dość gorliwie podszedł do Piłsudskiego i próbował rozpostrzeć nad nim parasol. I wtedy Piłsudski ofuknął go jak tylko potrafił, mówiąc: schowaj, ksiądz, parasol, jak koronują królowe Polski, to stoi się na deszczu. Jestem u Matki Boskiej na ordynansach. No nie ma lepszego chyba przykładu na to, jak można być oddanym Bożej Rodzicielce. I tu przypomnijmy raz jeszcze może to, co ojciec Kolbe powiedział o marszałku Piłsudskim w kontekście roku 20. Teraz może łatwiej zrozumiemy, dlaczego Matka Boża dała Piłsudskiemu złamać hordy bolszewickie w dzień swego wniebowzięcia. Bo, jak wspominał ojciec Kolbe swą rozmowę z Piłsudskim i kiedy Piłsudski otrzymał od niego obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej, powiedział marszałek: Matka Najświętsza wzięła na siebie jakby ministerium dobroci, bo kiedy człowiek chociażby tylko patrzy na ten obraz, to staje się lepszym.
Minęła już godzina pierwsza. Dzisiaj dziedzictwo 1920 roku. Naszym gościem jest pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, komendant marszu szlakiem pierwszej kampanii kadrowej. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam szanownego prelegenta.
Dziękujemy.
Witam radiosłuchaczy. Mówi Jan z Krosna. Ja takie bym miał zapytanie, bo ciągle nurtuje mój taki problem, że który próbuję wyjaśnić, a nie dam rady, ponieważ już nie żyje mój ojciec, 23 lata, brat mojego ojca, nie żyje 15, a dziadek mój, który pochodził z Małopolski, dostał się, uczestniczył w 1914, jak wybuchła wojna pierwsza światowa, został wcielony, powołany do armii, bo to był zabór austriacki i służył w zaborze austriackim, dostał się do niewoli, uczestniczył w bitwie austriacko-rosyjskiej, dostał się do niewoli. I teraz on przebywał, jak mówił, na Syberii. Na Syberii. Ciągle używał takiego określenia, które mnie mój ojciec przekazywał. 6 lat. Od 1914 do 20. I teraz ja próbuję to wszystko skorygować, że to chyba nie była Syberia, ale chyba raczej Kazachstan z pozycji dzisiejszej wiedzy. Że to był Kazachstan, ponieważ to chyba Syberia była jeszcze o wiele, wiele dalej. I w związku z tym finisz taki jest tego, że w 1920, jak była przy boku armii sowieckiej, dostał się do Polski. I już tutaj pozostał na terenie Polski, bo szedł właśnie na przy boku armii, był wcielony znowuż do armii sowieckiej na Polskę. I na 1920 roku i tutaj w Kieleckim się odłączył i powrócił do Małopolski z tej strony Wisły. I takie mam właśnie pytanie. No, zmarł oczywiście bardzo szybko, bo przypłacił to ten pobytem, tą wojną. Tam z wieku 40 niestety 9 lat zmarł. Czy to właśnie był Kazachstan, czy ta opowiadana przez niego Syberia? Bóg zapłaci.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. No, precyzyjnie odpowiedzieć się nie da, bo to losy były przeróżne. Trzeba też pamiętać o tym, że mianem Syberia określano jeszcze w XIX wieku wszelaką wywózkę w głąb Rosji, a nie zawsze to była Syberia sensu stricte. To czasem był właśnie Kazachstan. To były też inne miejsca Rosji. Natomiast ta Syberia była takim synonimem zsyłki. Natomiast w tym przypadku no, trzeba by niestety pogrzebać w archiwach, sprawdzić w jakim pułku CK Armii Austriackiej służył pański dziad, pański przodek. Wtedy można by ustalić, gdzie został wzięty do niewoli. No to jest praca oczywiście bardzo trudna i niełatwa. No, trzeba by dotrzeć do archiwum przede wszystkim w Wiedniu austriackiego i prześledzić losy, no ale musi być też punkt wyjścia, czyli przynajmniej numer tego pułku, w którym służył. Wtedy można by prześledzić losy jego jenieckie w Rosji, czy to był Kazachstan, czy Syberia, bo obozy jenieckie były i tu, czasami nawet nie aż tak daleko, czasami były w środku Rosji, więc tu trudno powiedzieć. No miał szczęście, że wrócił w roku 20, bo nie wszystkim się to udało, a te losy powrotu też były bardzo różne, bo pamiętajmy, że na przykład w Rosji przecież działały polskie korpusy walczące po stronie Rosjan, ale po stronie Rosjan białych, między innymi 5. Dywizja Syberyjska, która powróciła do Polski po roku 1918 i która brała udział w walkach również z bolszewikami. Też dywizja posiadająca taką wspaniałą maskotkę, która przeszła do historii Polski, czyli Baśkę Murmańską, to była Biała Niedźwiedzica, która z tymi żołnierzami przyjechała z powrotem tu do kraju, do Polski. Baśka Murmańska, jak twierdzą relacje żołnierzy i oficerów, reagowała wyłącznie na słowa w języku polskim. Potrafiła defilować przed Piłsudskim, kiedy dywizja defilowała wraz z orkiestrą na Placu Saskim i robiła to na dwóch łapach. Nie wiem, legendy, ale być może jest w tym trochę prawdy. No i taż Baśka wraz z piątą dywizją syberyjską ostała się w Polsce. Dywizja kwaterowała w Modlinie. Któregoś razu, może taka dla rozluźnienia o tej porze właśnie anegdota i historia, Baśka poszła kąpać się do Wisły. I tu niestety wypłynęła z nurtów Wisły jakiś chłop pod Modlinem, widząc białego niedźwiedzia wynurzającego się z wody, po prostu Baśkę przebił widłami i tak zakończyła życie. Tę Baśkę, bo to też jest dość ciekawa może historia, wypchano i była jedną z głównych atrakcji Muzeum Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Tam każde dziecko, które przychodziło w ramach tej właśnie polityki historycznej i rodzinnej polityki historycznej okresu międzywojennego, to jeden z żelaznych punktów było odwiedzanie Muzeum Wojska. Mógł sobie przy tej Baśce zrobić zdjęcie, Baśkę pogłaskać. I teraz po II wojnie światowej, po 1945 roku, proszę sobie wyobrazić, jak komuniści potrafili obchodzić się z eksponatami, które miały cokolwiek tylko wspólnego, już zupełnie aż absurdalnie, z jakimiś dziejami antybolszewickimi czy antyrosyjskimi, ponieważ dwa eksponaty wówczas zostały w Muzeum Wojska Polskiego zniszczone i to w sposób taki z ogromną oprawą. Rozpalono na dziedzińcu Muzeum Wojska ognisko i spalono tą wypchaną Baśkę Murmańską, to raz, i dwa, ponieważ też ten eksponat był w Muzeum Wojska, wypchaną kasztankę Józefa Piłsudskiego, która też tam jako eksponat stała. No to też pokazuje, że w wymiarze nawet takich drobnych, bawiących dzieci symboli, komuniści byli absolutnie bezduszni. Ale wracając jeszcze raz do pańskiego pytania, zachęcam do przeszukania jednak archiwów rodzinnych i sprawdzenia, znalezienia jakiegoś punktu zaczepienia, bo te losy I wojny światowej, losy jenieckie były bardzo, bardzo różne i bez jakiegoś konkretu punktu zaczepienia trudno odpowiedzieć jednoznacznie, jakie były losy pańskiego przodka.
Ponury, z cytadeli idą góry, szeregami lwowskie dzieci idą tułać się po świecie.
Na granicy Czarnogórza czeka ich mitręga duża, bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź ich tam Bóg.
Czeka srogi wróg, a więc prowadź ich tam Bóg.
Żegnaj siostro, żegnaj bracie, wiem, że w sercach żałość macie, wiem, że płakać wam nie bronią, po kościołach dzwony dzwonią.
Z dala widać już niestety wieże kościoła. Żegnam, żegnam was, kochani.
Gdy już zbliża się nam rozstania czas, a więc żegnam, żegnam was.
Czemu płaczesz, ukochana? Być żołnierzem rzecz cacana. Mundur z igły, guzik błyszczy. Półcet nara mam w torniszczy. Może wrócę ciężko ranny, lub dostanę krzyż drewniany. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów, kochany.
Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów.
11:50, proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownego gościa.
Dziękujemy.
Z tej strony kłania się Andrzej Ikert z Więcborka. Jestem członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Przymierze w Bydgoszczy. Ja nawiązując do wypowiedzi jednej z pani poprzednio, która wskazała na właśnie fakt, jak traktowano w II Rzeczypospolitej osoby zasłużone, zwłaszcza tam już nielicznych wtedy powstańców jeszcze styczniowych. Właśnie to jest istotna sprawa, bo ja mogę powiedzieć, że według mojej wiedzy w środowisku właśnie osób represjonowanych w PRL-u w stanie wojennym, to niestety dzisiaj sytuacja jest podobna. Wielu kolegów, koleżanek no, cierpi biedę, niedostatek. Niedawno w Gazecie Polskiej Codziennej w zeszłym roku był taki artykuł pod tytułem wymownym Jak trzecia RP traktuje bohaterów, gdzie podano no, porażające informacje o fakcie trzech przypadków samobójstw, które popełnili znani działacze właśnie opozycji demokratycznej lat 80., także podziemnej Solidarności, i to nie byli ludzie bynajmniej z tak zwanego piątego garnituru, bo dość powiedzieć na przykład postać działacza, który był szefem komisji zakładowej w Hucie Katowice, największym chyba zakładzie pracy w PRL-u. Z tych trzech osób to zapamiętałem z tego artykułu, że jeden właśnie taki pan zdecydował się na taki krok na emigracji za granicą. Po prostu z biedy i nędzy i braku środków do życia. To jest jedna sprawa, bym prosił o skomentowanie, bo ona pokazuje właśnie jaką mamy wolność, jaką mamy tutaj no niby niepodległą Polskę, która traktuje po prostu, zamiast być matką, ojczyzną, jest macochą. Tak my to odczuwamy. Druga sprawa, ja bym prosił gościa o, jeśli ma taką wiedzę, o skomentowanie też informacje takiej kwestii. Ja jeszcze w publikacjach takich w drugim obiegu w latach 80. na temat właśnie roku 20. spotkałem się z takim opracowaniem, nie pamiętam jakiego autora, gdzie wskazywano rolę doradców z misji wojskowych alianckich, którzy byli przysłani tutaj do Polski w czasie bitwy wojny z bolszewikami. No, na czele oczywiście znana postać generała marszałka Focha francuskiego. I tam spotkałem taką tezę ciekawą, no trudno mi zaoceniać, że słynny manewr uderzenie z nadwieprza, to w sensie tutaj jakby odsuwając może troszeczkę na bok ten cały kontekst tutaj religijny, to, że było to jakby w sensie taktycznym powtórzenie znanego jeszcze z pierwszej wojny światowej manewru z bitwy nad Marną, którą Francuzi zastosowali w walce z Niemcami. I tu autor właśnie takiego opracowania upatrywał jakby no, źródła tego sukcesu w bitwie warszawskiej. No tutaj trudno mi, nie chciałbym po prostu no, umniejszać roli marszałka Piłsudskiego i jego geniuszu dowódczego, ale też i nie umniejszać roli też tych właśnie doradców wojskowych, którzy tutaj jako misje wojskowe dotarli do Polski. I no, jeśli szanowny gość ma jakąś może szerszą, głębszą wiedzę, to bym bardzo prosił o jakieś odniesienie się do tego, czy co na ten temat panu wiadomo. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże panu.
Dziękujemy bardzo i jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, no to jest oczywiście skandal, że osoby, które walczyły o wolną Polskę, są teraz traktowane w ten sposób, że żyją w nędzy, i przed wojną była to rzecz nie do pomyślenia. No, powstańcy styczniowi, o czym tu już mówiłem i mówili też radiosłuchacze, mieli specjalne prawa, byli szczególnie uprzywilejowani i to było oczywiste. Oni żyli darzeni kultem przez starych, młodych, przez wojsko, bo byli bohaterami naszej wolności. Tak to należało stwierdzać i określać. A teraz mamy czasy takie, w których działacze opozycji niepodległościowej przymierają głodem. Znam parę takich przypadków moich starszych kolegów, którzy mają kilkuset złotową emeryturę, natomiast ich prześladowcy, ubecy, czują się wyśmienicie i pobierają emerytury wielkości kilku tysięcy złotych. To jest oczywiście rzecz niedopuszczalna i tym się też charakteryzuje niepodległa Polska, że dba o swoich bohaterów, a o swoich wrogów nie. Jeżeli parę tygodni temu czytałem, że żyje jeszcze przynajmniej 16 zidentyfikowanych prokuratorów stalinowskich, to są wprawdzie już 90-parolatkowie, ale ludzie, na których ciąży którzy mają krew na rękach i oni nigdy nie zostali osądzeni. I procesy, które się toczą, a czasami nie toczą jeszcze, nie przynoszą tej sprawiedliwości, jeżeli nie rozróżnia się, co jest czarne, a co jest białe i stosuje się taki synkretyzm historyczno-polityczny, że do jednego worka wrzuca się i ofiarę, i kata, nie rozgranicza tego z punktu widzenia jakby polityki państwowej, to jest to niestety rzecz niewyobrażalna i to powinno ulec zmianie. Jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską i o te pytania, które pan zadał, więc drodzy państwo, zawsze jest tak, że zwycięstwo ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. Józef Piłsudski, będąc naczelnym wodzem polskiej armii w 1920 roku, brał tym samym pełną odpowiedzialność, jak to się teraz mówi, polityczną, ale i pełną odpowiedzialność militarną za kształt polskiej ofensywy i polskiej operacji, która miała miejsce w sierpniu 20 roku. Odwracając sytuację, gdybyśmy przegrali w roku 1920, na Piłsudskim nie zostawiłby nikt suchej nitki. Natomiast ponieważ wygraliśmy, to różne środowiska starały się jeszcze w okresie międzywojennym przeciwstawiać Piłsudskiemu bardzo wielu jego generałów, czyniąc z nich jakby twórcami sukcesu manewru, który przyniósł odepchnięcie bolszewików spod Warszawy. I teraz dominowały tutaj jakby trzy koncepcje. Pierwsza koncepcja, którą i sformułowanie, które do chwili obecnej funkcjonuje, ale którego nie należy być wrogiem, o czym mówiliśmy jeszcze przed północą, to sformułowanie cud nad Wisłą, nawiązujące do tego sformułowania cud nad Marną, które funkcjonowało po bitwie nad Marną w I wojnie światowej. Cud nad Wisłą wymyślone przez publicystę endeckiego Stanisława Strońskiego i użyte po raz pierwszy na łamach pisma Obozu Narodowego Rzeczpospolita, miał wskazywać na to, że właściwie sytuacja była tak beznadziejna, że nikt nie był w stanie jej zapobiec poza wielkim cudem, jakim byłoby zaangażowanie w zwycięstwo sił ponadziemskich. I tu jeszcze raz przytoczę słowa, jakby w odniesieniu do tej koncepcji, jakie wypowiedział w 91 roku Jan Paweł II, bo można mówić o cudzie nad Wisłą, nie umniejszając absolutnie zasług naczelnego dowództwa. Mianowicie Jan Paweł II powiedział: dokonał się cud nad Wisłą, a jego narzędziem tego cudu nad Wisłą w znaczeniu militarnym był niewątpliwie marszałek Piłsudski i cała polska armia. To jeżeli chodzi o tę pierwszą tezę, że nikt nie był w stanie zaradzić, tylko musiał być cud z niebios. Druga koncepcja, która była lansowana, to właśnie ta wspomniana przez pana, mianowicie w czasie wojny polsko-bolszewickiej wspomagała nas dość mocno, a zwłaszcza sztabowców, misja francusko-brytyjska, między innymi z wielkim przyjacielem Polski Ferdynandem Foszem i generałem Maximem Weygandem, który był twórcą takiej koncepcji wojennej, która zaowocowała słynnym cudem nad Marną. Problem polegał tylko na tym, że ci doradcy francuscy, jak wspominał choćby Piłsudski, ale nie tylko on, zachowywali się na posiedzeniach sztabu polskiego na tyle arogancko i totumfacko, że często ich rady nie mogły być brane pod uwagę, bo po prostu oni starali się jakby narzucać swój ton i często na przykład z dużym opóźnieniem reagować na sytuację na froncie, która miała miejsce jeszcze przed tym, jak bolszewicy doszli do Warszawy. Autorstwo planu kontrofensywy z Nadwieprza jest autentycznie planem Józefa Piłsudskiego, o czym za chwilkę jeszcze powiem. Maxime Weygand absolutnie nie był zwolennikiem manewru oskrzydlającego od strony południa, czyli tego manewru, który został wykonany. On miał pierwotnie plany dokonania kontrnatarcia znad Omulewa i Ożyca, niedaleko zresztą Ostrołęki. One zostały za późno jakby wprowadzone w życie, bo już bolszewicy doszli do bram Warszawy. Natomiast chciałbym oddać głos samemu Weygandowi, który po latach zapisał w swych wspomnieniach, o roli, jaką odegrał Józef Piłsudski w wojnie 20 roku, bo Maxim Weidgant, wbrew temu, że no, pewne środowiska starały się z niego uczynić autorem zwycięstwa nad Wisłą, on absolutnie nigdy się do takiego autorstwa nie poczuwał i zresztą mówił o tym bardzo otwarcie. Natomiast wspomnienie jego krótkie, dwuzdaniowe jest takie. W ciągu 3 dni poprzedzających uderzenie Wojska Polskiego z Nadwieprza 16 sierpnia, które marszałek spędził wśród wojsk 4 armii, zelektryzował je. Przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wielkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógł tego dokonać. Pod żadnym innym dowódcą, pisał Weygand, Wojsko Polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy, która miała doprowadzić je w ciągu kilku dni aż do niemieckiej pruskiej granicy, przedzierając z boku i rozwalając siły 4 armii sowieckich, które dopiero co miały się za zwycięzców. Tak pisał Weygand z uznaniem o marszałku Piłsudskim. Tak jak wspomniałem, nigdy nie poczuwał się do roli twórcy zwycięstwa nad Wisłą. I trzecia koncepcja, którą też między innymi narodowcy w okresie międzywojennym lansowali, że prawdziwym autorem zwycięstwa był generał Tadeusz Rozwadowski. I tu uściślijmy. Generał Tadeusz Rozwadowski był w tym czasie od 22 lipca roku 20 szefem sztabu naczelnego wodza, czyli szefem sztabu Józefa Piłsudskiego. Jako szef sztabu z oficerami sztabowymi opracowywał w szczegółach plan, który Józef Piłsudski narzucił, plan kontrofensywy z Nadwieprza, plan, który zrodził się w głowie naczelnika państwa po bezsennej nocy 6 sierpnia w Belwederze. Generał Rozwadowski, ściśle współpracując z Piłsudskim, bo tu nie było żadnego konfliktu, tu jedna z pań cytowała list, czy meldunek, jaki Rozwadowski składał Piłsudskiemu z pola bitwy. Tu rozdźwięków nie było. Rozwadowski pisał w tym meldunku na przykład, proszę pana komendanta przyjąć wyrazy głębokiej czci i prawdziwego przywiązania od oddanego najposłuszniej generała Rozwadowskiego. To jest meldunek 16 sierpnia. Rozdźwięku nie było. Ktoś, kto zna zasady funkcjonowania armii, ale nawet ten, kto nie zna, no to musi zrozumieć, że naczelny wódz ma swojego szefa sztabu. Szef sztabu nie wykonuje niczego bez zgody, wiedzy i poleceń naczelnego wodza. Szef sztabu jest po to, aby opracować co do szczegółów koncepcję ogólną, a koncepcja ogólna wyszła od Józefa Piłsudskiego. I tu ani to nie umniejsza roli Rozwadowskiego, ani nie zwiększa roli Piłsudskiego. No po prostu takie są fakty. A jeżeli chodzi o wspomnianego Weyganda, to tak jak mówię, on sam się nigdy nie poczuwał do tego, że jest autorem zwycięstwa i z największym uznaniem o planie Piłsudskiego się wypowiadał, mimo że w stosunku do niego był krytyczny, bo chciał uderzyć w innym kierunku. Rozwadowski też miał troszeczkę inny plan, chciał uderzyć nie z Puław, tylko z Garwolina, to już nie chcę wchodzić w szczegóły. Tym niemniej no, wykonał polecenie Piłsudskiego, opracował ten plan Bitwy Warszawskiej, jaki Piłsudski mu zlecił, a przy okazji tej rocznicy oddajemy hołd jednemu i drugiemu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewica, dzwoni Bożena Maria Zdańska. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Tu dziękuję także panu prezesowi o takie wyczerpujące i pełne głębokiej wiedzy tłumaczenie. Akurat moje pytanie częściowo zostało już rozwiązane, bo miało dotyczyć, jeszcze raz chciałam, żeby prosić, żeby wrócić do sprawy generała Rozwadowskiego, ale może bym wobec tego tylko drugą część pytania jeszcze zachowała. Otóż chciałabym wiedzieć, bo spotykam się nawet tutaj rozmawiając z niektórymi ludźmi, skąd się wzięła taka czarna legenda, w której jakaś taka koncepcja dzisiaj usiłuje w jakiś sposób przeciwstawić tych dwóch generałów, gdzie generał Rozwadowski ma być marginalizowany przez Piłsudskiego, że jakby całkowicie chce mu zabrać, a to przecież no, skoro był jego szefem sztabu, to ta sprawa jest oczywista. I że nawet swego czasu oglądałam jakiś taki jakby filmik biograficzny zrobiony w telewizji Info, gdzie pokazuje się, że on potem został jakby bez wieści przepadł, jakby został gdzieś usunięty. No i jakaś taka sytuacja, ta relacja jest nieciekawa. Byłbym bardzo wdzięczna, jeżeli pan prezes ma tę wiedzę, to żeby tutaj te sprawy, bo się przeciwstawia i się jakby tak, no nie wiem, przykra sytuacja tutaj Piłsudskiego stawia się nie na lepszym świetle. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję pięknie. Znaczy to jest tak, no początek niestety nie wyszedł ze strony Piłsudczyków, dlatego że to właśnie obóz narodowy, który był, Rozwadowski był akurat bliżej narodowców niż Piłsudczyków. W roku 20 akurat, i to jest bardzo dobry przykład na to, że jedni i drudzy grali do jednej bramki, można powiedzieć, bo to już za chwilę przejdę do odpowiedzi, ale proszę zwrócić uwagę, że w roku 20, w tych gorących sierpniowych dniach, państwem rządzą następujące osoby. Józef Piłsudski i jego obóz. Generał Rozwadowski jest szefem sztabu Józefa Piłsudskiego. Premierem jest Wincenty Witos, który jest absolutnie powaśniony z Piłsudskim i nigdy się nie byli w stanie porozumieć, a w tym momencie się porozumieli. Wicepremierem jest Ignacy Daszyński, który jest zupełnie z innej bajki socjalistą, który jeszcze wtedy współpracuje trochę z Piłsudskim, ale z Witosem się nie cierpi, a z narodowcami szczególnie. Tworzy się Rząd Obrony Narodowej i Rada Obrony, Obrony Państwa i są to ciała kolegialne, w których reprezentowani są wszyscy przedstawiciele głównych nurtów politycznych Polski. To jest to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszych rozmów, że w II Rzeczpospolitej toczono bardzo gorące spory o kształt Polski niepodległej. Natomiast dla każdego polityka okresu międzywojennego rzeczą świętą był wspólny mianownik, niepodległość, interes państwa. I 20 rok doskonale pokazuje, że oni wszyscy, politycy, potrafili dogadać się w tych gorących dniach i uznać, że zasypujemy na razie spory. Będzie wolna Polska obroniona, do sporów o jej kształt wrócimy. Natomiast wracając do generała Rozwadowskiego, on został wysunięty przez obóz narodowy po roku 20 jako ten pretendent do sukcesu. Ukazywało się to w różnych publikacjach, przede wszystkim prasowych, ale również i książkowych. Dawał temu odpór z kolei obóz piłsudczykowski. Stworzyła się dość niezdrowa sytuacja, bo tak naprawdę, tak jak mówię, no Rozwadowski, będąc szefem sztabu Józefa Piłsudskiego, wykonywał jego polecenia, ale i w drugą stronę oczywiście opracowywał co do szczegółów myśl, czy główne założenie naczelnego wodza, czyli Józefa Piłsudskiego. Natomiast tutaj uściślijmy, generał Rozwadowski nie zaginął bez wieści. To jest akurat przypadek generała Zagórskiego i to jest sprawa, która jest jedną z największych zagadek II Rzeczpospolitej, ponieważ tu są dwie koncepcje. No, jedna jest taka, że zdezerterował i wyjechał za granicę, druga jest taka, że faktycznie gdzieś zaginął i to jest rzecz niewyjaśniona. Prowadzone były śledztwa w tej sprawie, które niczego nie przyniosły, a które właściwie dały no dwie hipotezy, te, które przedstawiłem. Natomiast generał Rozwadowski istotnie po przewrocie majowym, gdzie dowodził wojskami wiernymi rządowi, czyli przeciwko Piłsudskiemu, był na krótki czas aresztowany, później zwolniony z więzienia i po prostu w roku 1928 zmarł. Został zresztą pochowany na cmentarzu Orląt, ponieważ był jednym z obrońców Lwowa, tam w katakumbach jest pochowany, to znaczy do końca nie wiadomo, czy tam naprawdę są jego kości, bo jak państwo wiedzą, cmentarz Orląt został doszczętnie zniszczony w latach 70. i 80. na rozkaz zresztą osobisty Breżniewa, odbudowany w roku 2005 na kształt cmentarza z okresu międzywojennego i jest mogiła generała Tadeusza Rozwadowskiego, natomiast czy istotnie tam spoczywają jego kości, nie wiadomo. Więc to tak uściślając losy tegoż również bardzo zasłużonego dla Polski generała.
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy na boisk, nasze konie. Przyszliśmy na
zaboisz nasze konie. Za nami piechotki pełne płonie, za nami piechotki pełne płonie.
O Jezu, a dokąd poprowadzi? O Jezu, a dokąd poprowadzi?
Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Wiedzieć Warszawę już na pilno, wiedzieć Warszawę już na pilno. Zobaczysz to nasze stare Wilno, zobaczysz to nasze stare Wilno.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, moja jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem tutaj takie małe weto postawić, bo nie wierzę, nie mogę z autopsji znam, ze własnej rodziny także, ponieważ no, niestety tak od pokoleń w wojsku moja rodzina też służy. Wiem, że mój dziadek, który był zawodowym oficerem, nie dostał nawet grosza złamanego po 20 roku i zmarł niestety w wyniku chorób, komplikacji właśnie powojennych. Tak samo Polacy, którzy ze Stanów Zjednoczonych nie chcieli tyle pieniędzy, co chcieli na zwykłej legitymacji, to nawet legitymacji tej nie dostali niestety. Od polskiego rządu to nikt nie chciał uchwalić, żeby te normalne zaświadczenie, że służyli w wojsku w Polsce. Normalną tylko pamiątkę, że uczczenie takiego ich wysiłku, ich krwi, ich poświęcenia, a należało im się. Nic nie dotrzymali. Ponoć mieli powstańcy styczniowi też otrzymać zwrot majątków. Przepraszam bardzo, była nawet taka ustawa przedwójna. Obowiązuje do dzisiaj ta ustawa. Grosza nie zwrócono im własności. Zresztą powstańcom warszawskim też nie zwrócono własności. Mówi się o nich, jacy oni wspaniali. A czy ktoś pomyślał, że trzeba im zwrócić własność? Że oni walczyli za Polskę? Bierze się ich daninę, ale nie zwrócono. Następną kwestię chciałem się zapytać, na co Rozwadowski zmarł. Generał, bo mi się wydaje, że to bardzo jest podejrzane, bo kilka innych osób, które były przeciwne Piłsudskim, też zmarły na bardzo podejrzane schorzenia. Zagórski na przykład, jak został zamordowany po prostu. To też trzeba by zrobić ekshumację, oczywiście, albo zbadać dokumenty. Tak samo te niektóre dokumenty, które się pan powołuje, to nie są prawdziwe. Przede wszystkim nie jest prawdą, że to, co pan prelegent raczył powiedzieć, że tutaj Rozwadowski był, podlegał Piłsudskiemu, ponieważ złożył dymisję na ręce Witosa i jako podległy Piłsudski na ręce Witosa złożył dymisję i pojechał do Bobowej i tam jako podległy oficer wykonywał rozkazy jedynego, który mógł dowodzić w tamtym czasie, więc generałowi sztabowemu, najwyższemu rangu, jaki mógł pełnić w danej chwili, bo nie było kogo powołać. I miał przede wszystkim wykształcenie Rozwadowski, wykształcenie wojskowe, więc mógł zastosować takie, a nie inne właśnie rozwiązanie taktyczne. Natomiast jeżeli o inne chodzi kwestie taktyczne, że tam wcześniej takie czy inne rozwiązanie były, to nie ma czasu, żebym ja rozkładał, jak to było dokładnie w taktyce i dlaczego nie można było. Między innymi chodziło tutaj, że nie zdążyła się zebrać tyle ani innego wojska i Piłsudski zresztą też za długo przedłużał na przykład natarcie, mimo że miał rozkaz. Jest to numerowany konkretnie rozkaz i wiadomo kto komu wydał rozkaz, to jest numerowany rozkaz, to nie ma żadnej tutaj teorii takiej, czy to narodowcy, czy inni, bo narodowcy sami nie wiedzieli kto, gdyby wiedzieli, to by na pewno wcześniej to ingerowali w tej sprawie. A oni nie wiedzieli, dlatego no, niestety generał sam Rozwadowski był zbyt skromny, żeby powiedzieć o przestrzeni, o wobec, kto był naprawdę autorem, dopiero później wyszły fakty. Natomiast Piłsudski przez to, że przedłużał tutaj uderzenie, bo miał dowodzić tym uderzeniu, owszem, miał, ale miał polecone, a nie sam opracował ten plan. To przez to nie zamknął zupełnie tego uderzenia i no niestety drugi raz musieliśmy walczyć dalej. Z Rosjanami jeszcze więcej się osób wykrwawiło i tak dalej. Proszę mi więc, przepraszam bardzo, ale nie wynosić Piłsudskiego, bo ja dobrze wiem, że jeszcze wcześniej chciał zrobić rewolucję na ulicach Warszawy na początku 1915 roku i wcześniej, i 14. Strzelał z rewolucjonistami do Rosjan, później wpadał do kościoła, Rosjanie poszli mordować ludzi, którzy nic nie wiedzieli, a jeszcze wcześniej rozrzucał uglotki, że coś ważnego się stanie. I w ten sposób robił zamieszki, żeby do ludzi bezbronnych, nieprzygotowanych właśnie strzelali Rosjanie. Kto to tak robi? Rewolucjoniści. rewolucjoniści. Także on nie był żadnym tym spadochroniarzem, którego przysłali Niemcy. Zresztą proszę wybaczyć mi, jak można mówić o Piłsudskim, że jest patriotą, jak on pozwolił Niemcom po złożeniu broni iść po poddanie się, iść do Niemiec, zamiast trzymać ich jako jeńców. Dzięki temu Niemcy mogli wtedy zwolnić innych jednostki i walczyli z powstańcami Wielkopolski. Takie dobre taktyczne pojęcie było? No nie wiem.
Możemy poznać imię, skąd telefon?
Tadeusz z Mazowieckiego.
Dziękujemy bardzo.
Ja pochodzę z rodziny takiej, która walczy o niepodległość w Polsce.
Dziękuję bardzo. No niestety, to muszę się odnieść troszeczkę, bo pomijam chaos w tej wypowiedzi, ale po pierwsze parę słów absolutnie nieprawdziwych, ale może po kolei. Wspomniał pan, że tym, którzy walczyli o wolność w roku 1920, państwo nic nie dało. Otóż jest pan absolutnie w błędzie, dlatego że powołano specjalny urząd na przykład osadnictwa wojskowego i dla osób, które szczególnie zasłużyły się w wojnie polsko-bolszewickiej, w wojnie o granice Rzeczpospolitej, nadawana była ziemia na Kresach Wschodnich. Zresztą ci osadnicy wojskowi strasznie później skończyli, bo najczęściej byli ofiarami pierwszych wywózek sowieckich w roku 1939 i 1940. Oczywiście w pierwszej kolejności otrzymywali to szczególnie zasłużeńczy kawalerowie orderu Virtuti Militari, więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o honorowanie bohaterów. Jeżeli chodzi o honorowanie powstańców styczniowych, to ono było i nieprawdą jest to, co pan mówi, że tego nie było. Jeżeli chodzi o Piłsudskiego i Rozwadowskiego, no oczywiście mieliśmy tu przypadek powielania bredni, które prasa endecka jeszcze w okresie międzywojennym starała się podawać. Piłsudski nie wykonywał niczyjego rozkazu, bo Piłsudski sam wydawał rozkazy, był naczelnym wodzem w tej wojnie, więc jeżeli choć troszkę zna pan sposób zarządzania armią, to powinien pan wiedzieć, że naczelny wódz jest od tego, żeby rozkazy wydawać, a szef sztabu od tego, aby je wykonywać. No trudno, żeby Piłsudski wykonywał rozkaz Rozwadowskiego, skoro Rozwadowski podlegał Piłsudskiemu jako szef jego sztabu. Nie bardzo oczywiście zrozumiałem wypowiedź, dlaczego drugi raz musieliśmy się z Rosjanami bić, bo Piłsudski zwlekał, no ale to rozumiem jakieś niedopatrzenie w wiedzy. Jeżeli chodzi o to, jaką śmiercią zmarł generał Rozwadowski, plotki na ten temat były przeróżne. Twierdzono, że Piłsudczycy mieli go rzekomo podtruwać w więzieniu i dlatego po 2,5 roku miał zemrzeć. Dowodów na to nie ma oczywiście żadnych. A i rodzina też w okresie międzywojennym Rozwadowskiego takiego postulatu nie stawiała. Jeżeli chodzi o Zagórskiego, nie wiemy, na co zmarł, dlatego że nie wiadomo, gdzie zmarł, jak zmarł i ciała nigdy Zagórskiego nie znaleziono. I tak jak wspomniałem, hipotezy są dwie, łącznie z taką, że zdezerterował, bo był to akurat oficer, który został uwięziony przez wymiar sprawiedliwości wojskowy, nie dlatego, że był przeciwko Piłsudskiemu, tylko dlatego, że w okresie, kiedy był odpowiedzialnym za polskie lotnictwo w latach 24-26, doprowadził do paru afer korupcyjnych, mówiąc językiem współczesnym, w tymże lotnictwie i miał mieć proces. Został osadzony w areszcie w Wilnie na Antokolu, z tego aresztu został przewieziony do Warszawy w roku 27 i na słowo honoru został zwolniony, a miał się następnego dnia zjawić w prokuraturze wojskowej. No i się nie zjawił. I teraz są dwie możliwości. Jedna, bo też ta nić śledztwa szła, że zdezerterował i wyjechał, nawet były takie pogłoski do Egiptu za granicę, tam jakieś ślady znaleziono. I druga wersja była taka, że został zamordowany, ale no dopóki nie ma ciała, no trudno mówić o morderstwie, więc też powód jakby ciężko tutaj wokół Zagórskiego stawiać jakąkolwiek pewną tezę, ponieważ śledztwo było prowadzone przez parę lat i nie przyniosło żadnego efektu. Takich spraw zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym było sporo różnych, więc jest i współcześnie, no to jest taki archiwum X II Rzeczpospolitej. Natomiast no oczywiście ja bym proponował powstrzymywać się przed takimi ocenami Józefa Piłsudskiego z pozycji osoby wszechwiedzącej i oceniającej marszałka w tak obraźliwy sposób, jak pan to uczynił, bo wydaje mi się, że w ten sposób też na przykład w jakiś sposób chyba obraża pan Jana Pawła II, który przed marszałkiem Piłsudskim stanął na baczność przed jego trumną i oddał mu hołd w 91 roku. Wielokrotnie podkreślał, ile Polska marszałkowi Piłsudskiemu zawdzięcza. To jest też znamienne, że akurat Piłsudczycy potrafią mówić o zasługach nie tylko Piłsudskiego, ale też takich generałów jak Haller czy Rozwadowski. Natomiast niestety strona przeciwna stara się Piłsudskiego zmieszać z błotem, co niczemu dobremu nie służy. Drodzy Państwo, to też jest tak, że spory, które były bardzo gorące lat temu, 80 czy 90 czy 70, to są spory, które mają charakter już historyczny. Teraz czy zwolennicy obozu narodowego z okresu II Rzeczpospolitej, czy Piłsudczycy wobec wyzwań współczesnych stoją po jednej, tej samej stronie barykady, po stronie barykady niepodległościowej.
Pomódl się dzisiaj, bracie mój miły, za Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Pomódl się dzisiaj, siostro kochana, za Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Pomódl się dzisiaj, siostro kochana, za Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Ojców zwyczaje, Pannie Najświętszej, pokłoń się nisko. Za chleb powszedni i za spokojne swoje ognisko. Niebo rozpina namiot błękitny nad twoim domem. I nieprzyjaciel już ci nie grozi zagłady gromem. Niebo rozpina namiot błękitny nad twoim domem. I nieprzyjaciel już ci nie grozi zagłady gromem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałbym się włączyć też do tej rozmowy.
Bardzo pana proszę.
Bo jestem właśnie synem właśnie Piłsudczyka, mojego taty, który służył w 35. Brygadzie Piechoty, właśnie akurat pod Warszawą. I bardzo często z nim rozmawiałem na ten temat. Właśnie tej akcji właśnie pod Warszawą, tej właśnie no, największej bitwy pod Warszawą. No, twierdził cały czas, że bardzo długo czekali właśnie, ale czekali na Hallera, który miał przyjechać właśnie, przywieźć broń właśnie z Francji i tam jakieś dostawy miały być tej broni prawdopodobnie i umundurowania, że pewna część armii tak po prostu taka się tam zjawiła. No, druga rzecz to znowu mówił dużo właśnie o Piłsudskim. Piłsudski był właśnie bardzo dobrym wodzem, bo bardzo szanował żołnierza. Szczególnie właśnie też opowiadał właśnie, że przed atakiem właśnie, tym największym atakiem Cudu nad Wisłą, co nazywają, to jest nazwany, to właśnie był przegląd armii. I właśnie pamiętał, jak mówi, że wódz przyjechał na koniu, to mówi, nigdy nie przychodził do pierwszego szeregu żołnierza, tylko jechał na koniec właśnie tam do tych, bo przeważnie na końcu to byli tacy, te żołnierze tacy niewypracowani, jak to się mówi, ciamajty, nie? I zawsze jechał tam właśnie na ten koniec, nie? I schodził z konia, wychodził zawsze przed szereg, wywoływał żołnierza i całował go i mówił zawsze, że teraz Polska jest w waszych rękach. No tak, tak mój tata opowiadał. Ja to pamiętam. No co jeszcze właśnie? Mówił właśnie o tym właśnie zjawisku, właśnie takim zjawisku właśnie, co się okazała ta Matka Boska. Pierwszy atak twierdził, że pierwszy atak właśnie artyleryjski, jaki mówi, jaki był ostrzał, to był tak wielki ostrzał, że mówi, że nie potrafiłby palcem wypłukać, jak te działa, mówi, bo waliły wtedy. No zrobiły, mówi, i wtedy dopiero ruszyła właśnie piechota. I mówi, szli, mówi, że nie było, mówi, tam jakiegoś no, postoju, mówi, tak, aż dłuższy czas. Także dużo tych wspomnień. No, były też wspomnienia mego taty właśnie, bo o powrocie jeszcze kiedyś, bo to chyba dwa razy ta wojna się, mówię, ta się toczyła, że raz gonili, później Ruscy odparli pod Warszawę, nie? I to opowiadał właśnie też, jak właśnie w tej bitwie, no, na szpital napadli w nocy właśnie, to szpital, to nie był szpital, to była stodoła, byli ranni i w jaki sposób napadli właśnie Ruscy i żołnierze to wynosili do lasu tylko, żeby po prostu, bo Ruscy bali się po prostu iść do lasu. Oni atakowali tylko właśnie na polach i tak dalej. No nie wiem, no tyle, co dowiedziałem się, chciałem przekazać coś, ale wiem jedno, że prawdopodobnie, że uzbrojenie dało dużo, dużo dało właśnie w tej wojnie cudu nad Wisłą, że nowe uzbrojenie, te działa, które przywiózł właśnie Haller, uzbrojenie właśnie w broń też i także, że tata mówił, że właśnie żołnierze byli naprawdę uzbrojeni dobrze. No. Dziękuję. To tylko tyle.
Bardzo dziękujemy panu.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo, za tę relację. To prawda, jeżeli chodzi o uzbrojenie w roku 1920, ono było nie najgorsze, dlatego że ono pochodziło z dostaw francuskich i brytyjskich, a także wspomnianych już węgierskich. Przypomnijmy, bo to warto pamiętać. Węgrzy dali ponad 100 milionów sztuk amunicji, również i ciężkiego sprzętu. Niestety ta broń nie zawsze i to wyposażenie docierało na czas, ale działo się to, i przypomnijmy raz jeszcze, przez chociażby owładniętych szałem rewolucyjnym robotników niemieckich, francuskich czy czeskich, którzy po prostu podejmowali strajki na kolei czy w portach i odmawiali przeładunku czy transportu tej pomocy, która szła dla Polski z Węgier, Francji czy Wielkiej Brytanii. To też pokazuje, jak niebezpieczna była dla losów Europy operacja bolszewicka, dlatego że gdyby nie tama, jaką dała Polska w roku 20 pod Warszawą, ta rewolucja rozlałaby się na całą Europę, bo zarzewia rewolucyjne, tak jak wspomniałem, w Niemczech, spora sympatia robotników francuskich, brytyjskich, częściowo włoskich, na Bałkanach, również na Węgrzech, mogła spowodować, że ogień rewolucji mógłby się znacznie rozszerzyć. To jeżeli chodzi o dostawy broni. Jeżeli chodzi o wspomniane przez pana te przegrupowania, że tak długo szli, faktycznie Piłsudski tę armię uderzeniową, która rozbiła grupę mozyrską i potem weszła na tyły sił Tuchaczewskiego, rozbijając je i goniąc bolszewika, jak to wtedy się śpiewało. Otóż ta armia, grupa uderzeniowa, którą dowodził bezpośrednio Piłsudski, która ruszyła z Puław 16, dzisiaj właśnie mamy już rocznicę tego wydarzenia, złożona była z tych żołnierzy, którzy wcześniej cofali się przed nieprzyjacielem, bo bolszewicy ruszyli pełną ofensywą w czerwcu 1920 roku w okolicach Kijowa, potem w lipcu już postępowali, wchodząc na ziemię polskie. W sierpniu dotarli pod Warszawę, tu front się zatrzymał, natomiast te armie, którym udało się wcześniej uciec przed bolszewikami, stworzyły tą siłę uderzeniową, tę armię, grupę uderzeniową, która ruszyła z Nadwieprza 16 sierpnia. I to była grupa, która dokonała nadludzkiego wysiłku. Przegrupowanie oddziałów odbyło się w ciągu dwóch dni. W ciągu dwóch dni żołnierze przeszli blisko 140 kilometrów, po 70 kilometrów dziennie, przegrupowując się. To było zadanie naprawdę bardzo trudne, ale tutaj ten duch Piłsudskiego porażał żołnierzy pozytywnie. Ja wspominałem to, co Maxime Weygand powiedział, a przypomnę raz jeszcze, że w ciągu trzech dni, pisał Weygand, które marszałek spędził wśród wojsk, zelektryzował je, przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wielkich przeszkód. Tak jak pan wspomniał, a zna pan to z relacji swego ojca, Piłsudski szanował żołnierza, patrzył głęboko w oczy, rozmawiał, miał doskonałą pamięć, potrafił odnotować takie zdarzenia, że nie wiem, pamiętam cię z Legionu, chłopcze czy dziecko, bo tak się zwracał do żołnierzy. Natomiast to, co też pomogło Piłsudskiemu, jak twierdzą historycy wojskowości, wygrać pod Warszawą, to właśnie paradoksalnie było to, że Piłsudski nie ukończył żadnych szkół wojennych. Dlatego, że absolwenci szkół wojennych mają to do siebie, że przekładają na daną sytuację pewne schematy, które już w historii bitew wojen się wydarzyły. Piłsudski był samoukiem, jeżeli chodzi o kunszt wojskowy. Dużo czytał, znał bardzo dobrze historię wojen napoleońskich, wojen starożytnych. Natomiast unikał schematów, schematycznego myślenia wojskowego. I to, ja nie jestem akurat historykiem wojskowości, ale historycy wojskowości twierdzą, że to bardzo Piłsudskiemu akurat w roku 1920 pomogło, że ci, którzy byli absolwentami szkół wojennych, szkół wojskowych, dzielili włos na czworo, przekładali pewne schematy już wcześniej występujące, tu tak jak Weygand miał powtórzyć manewr z bitwy nad Marną, no realia były inne, no w każdym razie, krótko mówiąc, paradoksalnie to Piłsudskiemu pomogło, a nam wszystkim pomogło zatrzymać te hordy bolszewickie, bo to była naprawdę, jak czytamy relacje, zaraza, która rozprzestrzeniała się w sposób nieprawdopodobny, czyniąc ogromne spustoszenie. Tu słynna w tym i wsławiona, można powiedzieć, była armia konna Siemiona Budionnego, która na odcinku południowym działała i którą porównywano naprawdę z hordami Dżingis Hana. Sam Siemion Budionny był, można powiedzieć, z wykształcenia pastuchem spod Rogowa, szybko awansowanym w dobie rewolucji i pozwalał swoim krasnoarmiejcom z tejże armii konnej czynić rzeczy straszne. Warto pamiętać i też przypominać, że największe pogromy Żydów w XX wieku to były pogromy dokonywane przez armię konną Siemiona Budionnego, między innymi na Podolu. To była armia jak szarańcza. Ona została przerzucona w okolice Kijowa, żeby już walczyć z Polakami. Wcześniej walczyła skutecznie z armią Denikina i następnie postępowała aż do Lwowa i Zamościa, siejąc, jak wspomniałem, ogromne spustoszenie. Tu została pokonana w największej bitwie kawalerii w XX wieku, czyli bitwie pod Komarowem koło Zamościa w końcu sierpnia XX roku. Została rozbita przez wojska generała Juliusza Rumla i tak zakończył się niesławny żywot armii konnej Siemiona Budionnego, którego, co smutne, w niektórych pieśniach rosyjskich, współczesnej armii rosyjskiej, wspomina się z rozrzewnieniem. To przykre, że do takich tradycji nasz sąsiad też czasem stara się nawiązywać.
Panie prezesie, bardzo dziękuję. Gdybyśmy próbowali jednym słowem, to pewnie nie dam rady podsumować audycji, ale bardzo żywa, wielu ludzi dawało też i świadectwo nie tylko swojej wiedzy, ale tego, co w ich rodzinie czy historii rodziny zdarzyło się.
Tak, i za to szczególnie dziękuję, bo te relacje, te ślady historii budują naszą tożsamość, naszą współczesność. To, co myślę w tej audycji dominowało, to nie tylko pamięć o roku 20, ale też troska o to, co dzieje się współcześnie. Przywoływaliśmy słowa Jana Pawła II, który powiedział, że nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. To było przesłanie również, choć niewypowiedziane wtedy, tych, którzy walczyli w 20 roku. Oni nie chcieli ojczyzny, która by nic nie kosztowała. Dawali z siebie wszystko, dawali daninę krwi, daninę życia. My nie musimy takiej aż daniny dawać, ale musimy budować, tak jak wspominał tu przed północą ojciec dyrektor, silną Polskę. I tu może na zakończenie słowa, jakie powiedział błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że Polak miłujący Boga i ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem. Niech to będzie też przesłanie dla nas, spadkobierców roku 20.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, ojcu. Dziękuję państwu.
Drodzy państwo, gościem Radia Maryja w audycji aktualności w programie Rozmowy Niedokończone był pan Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Na temat naszych rozmów dziedzictwo 1920 roku.